To chcemy pokazać trochę inną wersję mojej historii nieruchomości. I teraz wszyscy wiecie, że ja zaczynałem jako flipper i pierwsze pieniądze zarobione w nieruchomościach to były pieniądze na flipach. I to jest dla mnie taki pierwszy, ale to pierwszy możliwy realny biznes. I uważam, że wiecie, wy już jesteście w tym biznesie w większości, tak? I ja wiem o tym, że wy wiecie, że to jest dobra droga, bo już zarobiliście na tym pieniądze. I ja cały czas uważam, i to samo powiem mojemu synowi, który tam jest, że właśnie jak chcesz zaczynać, to flipy są świetne, żeby zacząć. I pokażę wam moje flipy. Dzisiaj one wyglądają tak, ale moje pierwsze flipy nie wyglądały tak jak teraz. Tak? Można powiedzieć, że dzisiaj, jakby ktoś zobaczył moje flipy 15 lat temu, nazwałby mnie Januszem Flippingu. Bo moje pierwsze flipy były ułomne. Wyglądały tak. To była kuchnia, poznajecie? Kuchnia Junona. Moi pracownicy się śmiali, że tak dużo tych kuchni kupowałem, że to była kuchnia Model Daniel, a nie Junona. Ona kosztowała 600 zł w Black Red White, tak? I rozpadała się w rękach. Ale na zdjęciach wyglądała, na tamte czasy to był luks. Fika la fon. Widzicie, piękna łazienka, posprzątane, wymyte fugi, tak? Te kuchnie, no można powiedzieć, atrapy już wtedy wiedziałem, że jest przyszłość w atrapach w tej łazience. Że wtedy, no, to jest coś ważnego. Później zacząłem robić flipy systemowe, tak? W 2015 roku już dołączyła do mnie Monika, już zaczęliśmy robić to trochę lepiej, więcej uwagi przykładaliśmy do detali. Monika już miała swoją wartość, jakby zajmowała się, opiekowała się tymi remontami i ja mogłem się skupić na... W 2015 roku zrobiłem swój pierwszy projekt deweloperski, więc ja wiele rzeczy oddelegowałem Monice i wtedy dopiero zacząłem się rozwijać jako flipper, tak? I ten system, który mamy dzisiaj, był coraz szczelniejszy, coraz bardziej dokładny, coraz bardziej precyzyjny. Robiliśmy coraz lepiej te nieruchomości pod klienta. Ja tego na szkoleniu nie mówię. Tak? Jakby, jaka była droga? Dzisiaj chcę wam pokazać, że tak naprawdę to, co dzisiaj robimy, a to, co będziemy robili za 5-10 lat, to jest być może coś jeszcze innego. Jak ja pamiętam siebie sprzed 15 lat, sprzed 10, sprzed 5, być może część z was pamięta mnie sprzed 7 lat, tak? To osoby, które były na pierwszym moim szkoleniu, tak? Ja byłem inną osobą. Wy też. Tak, na przykład. I ja jeszcze nie wiedziałem 7 lat temu, jak do mnie przyszła Ania z Tomkiem, czy to działa, ten system działa. Ja wiedziałem, że system jest, bo działał na Monice, działał na mnie i jak przyszła do mnie Ania z Tomkiem, czyli siedzą w pierwszym rzędzie, to zapytali, Daniel, czy my sobie damy radę po tym, na drugim dniu szkolenia? A ja tak zastanawiałem, co ja mam im powiedzieć, nie? No, powiedziałem, że jasne, dacie sobie radę, klapnąłem mi po plecy. A co miałem powiedzieć, nie wiem, bo jeszcze nikt tego nie zrobił. No i oni za ciosem poszli i dzisiaj generalnie, zrobili wiele flipów. Myślę, że już pod setkę podchodzi, nie? Także, sorry, że was wsadziłem na taką minę, nie? Więc ten system był coraz szczelniejszy i dzisiaj ja flipy robię jeszcze inaczej niż kiedyś. Jakby dzisiaj, ja dzisiaj, myślę, że o tym mówiłem parę razy, ale ja dzisiaj staram się też tak swoje biznesy układać, żeby jak najwięcej generować zysku z jak najmniejszej ilości mojej pracy. I teraz dlatego też zacząłem robić flipy hurtowe. I pokażę wam dzisiaj te flipy hurtowe od innej strony. Część z was była na warsztatach flipów hurtowych. To była ręka do góry na moich warsztatach flipów hurtowych? Super. Tak? I pokażę wam, bo te osoby, które były, to te projekty rozkładaliśmy na czynniki pierwsze. Na przykład to jest moja kamienica przy ulicy Pięknej. Jak myślicie, ile tam było kawalerek albo mieszkań? Pięć? Kto myśli, że jest pięć? Sześć? 13. 13. A ile jest okien? Tam są okna, których nie widać jeszcze w przyziemiu. Każde okno to był mikroapartament. I z tego co pamiętam, najmniejsze wyodrębnione mieszkanie z księgą wyczystą miało 11 metrów. Założyłem księgę dla 11 metrów. Dzisiaj to jest niemożliwe. Tak? Nie, ale chodzi o to, że tutaj było 11 mikroapartamentów i teraz. Ja kupiłem tu kamienicę i pamiętam, że kupiłem kamienicę i powiedziałem, dobra, super, ale to był 2000 bodajże 14 rok i ja mówię, ja się nie znam na poddaszach, nigdy nie rewitalizowałem poddaszy. To wiecie, w takiej kamienicy jest mnóstwo trupów w szafie, to co powtarzam. I pomyślałem sobie, że dobrą opcją będzie znalezienie dla siebie partnera. Partnera, który mi pomoże merytorycznie. I poznałem tam takiego inwestora na jednym ze spotkań dla inwestorów, który miał za sobą 3, 4, 5 poddaszy w Lublinie, które nadbudował, zrealizował. I pomyślałem, okej, ja mam pieniądze, ty masz pieniądze, ty masz know-how, ja mam ten temat i wjeżdżamy razem. I robimy razem. On się dołożył do kamienicy, kupiliśmy ją wspólnie. I zrobiliśmy tam projekt, który, widzicie, razy dwa tą kamienicę wybudowaliśmy i jeszcze doszła oficyna, kolejne 4 mieszkania, więc było 20 parę mieszkań w tym całym budynku. I teraz ten flip ostatecznie ja go nie skończyłem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tam dostałem pewną lekcję, to nie była bardzo bolesna lekcja. To była lekcja, że ten mój wspólnik, z którym zacząłem to robić, miał trochę inną wizję. Po pierwsze, wiecie, że ja jestem oszczędny, pragmatyczny, ale jaki on był... Ale chodzi o to, że on po prostu liczył każdą złotówkę i to nie z dwóch stron, z czterech. I chodzi o to, że mieliśmy trochę inną wizję. Ja już wtedy chciałem budować skalę, zatrudniać większych wykonawców, żeby można było trochę oddelegować, trochę drożej, ale w pewnym sensie mieć z głowy wiele rzeczy. A on z kolei miał inną wizję tego, jak najtaniej. Wiecie, ile kosztował projekt nadbudowy i remontu tej kamienicy? Chyba zamknęliśmy się w 20 tysiącach. Dlaczego? Bo zbierał po różnych... Tutaj prezes spółdzielni był elektrykiem, miał uprawnienia, robił projekt. Tutaj ktoś tam, jego znajomy, robił coś tam. I składał to wszystko do kupy i to trwało nie 4 miesiące, tylko rok. Niby było tanio, ale ostatecznie było źle. I to był jeden problem. Drugi problem był taki, że ten mój wspólnik nie zgodził się na to, żeby zatrudnić firmę wykonawczą, tylko chciał robić wszystko sam i zatrudnił na robocze godziny pracowników budowlanych i dowoził mi gwoździe swoją łodnicą nową. Czyli po prostu, wiecie, jeździł, woził towar i wiecie, był majstrem tak naprawdę, a nie inwestorem. Ja mówię, nie, no słuchaj, nie doliczymy się, ile poszło tych gwoździ, ani ile tych pieniędzy tam zostało wydane, ile, jak to wszystko poszło, więc jakby mi nie było komfortowo, żeby robić ten projekt w ten sposób. Więc pomyślałem, okej, zrobiliśmy projekt, pozwolenie na budowę, już mieliśmy wchodzić w budowę, ja mówię, słuchaj, może lepiej będzie, jak ty mnie spłacisz. I zaproponowałem mu pewną marżę na tym wszystkim, co ja wyłożyłem, czyli może być zrobiłem flipa na tym projekcie dla mojego wspólnika. I on powiedział, okej, ja cię spłacę, ja mu to jeszcze rozłożyłem to na raty, zarobiłem swoją fajną marżę razy dwa na tym temacie, on mnie wykupił i sam to sobie sam te gwoździe woził. Tak? I jakby mamy dobrą relację cały czas, tam nie było żadnego konfliktu, natomiast ja uznałem, że my się nie doliczymy tych gwoździ przy takiej inwestycji i to jest bardzo nietransparentne, bo ja nigdy nie wiedział, ile on wydał pieniędzy. To, co on mi powie, to tak będzie. No w tej branży ogólnie tak jest, więc jakby ja powiedziałem ok, więc ja wychodzę z biznesu, odcinam kupony i zrobiłem flipa. I wiecie, że jakbym ja siebie miał określić, kim ja jestem bardziej deweloperem czy fliperem, to kim bym się określił? Bliżej mi serce jest do flipów. Dlaczego? Bo to są szybkie, łatwe pieniądze. Deweloperka trzeba być cierpliwym. Trzeba zasiać, trzeba zebrać. Oczy, kocham to też. Ale flipy dają szybką dopaminę, bo dają pieniądze tu i teraz. Więc ja, szczerze mówiąc, zrobiłem parę flipów na projektach deweloperskich. To jest akurat kamienica na ulicy Kunickiego. I tutaj popełniłem też parę błędów. Też na niektórym zjeździe poparty byliśmy w tej kamienicy. Nie wiem, czy ktoś był? Byliście, pamiętacie? Niektórzy pamiętają. Okej, okay, i tu kamienicę kupiłem z projektem pozwolenia na budowę. I tam było, można ją rozbudować razy dwa. Ja też tego projektu nie zrealizowałem, który kupiłem. Zapłaciłem za projekt z pozwoleniem, ale go nie zrealizowałem, bo to było nieopłacalne. Flip na tych mieszkaniach był lepszy, czyli ja to, co było, wyodrębniłem, bo zakładałem księgi, wyremontowałem każde mieszkanie, położyłem panierkę na elewacji i sprzedałem. Bo jeżeli bym robił pozwolenie na budowę, to bym więcej kasy wyłożył, trwałoby to rok przynajmniej dłużej i nie wiadomo, jakie były problemy z inspekcją, z odbiorem i tak dalej, a tak sprzedałem stan za stany. Wiecie, jaki błąd tu popełniłem? Że jak ja kupowałem tę kamienicę, to właściciel mi powiedział, że to mój ojciec to robił, ja to ojca znałem. I ojciec kupił tę kamienicę, już wyprowadził wszystkich ludzi z tej kamienicy i zapomniał wymeldować jednej osoby administracyjnie. Ja mówiłem, spoko, my dopiero wyremontujemy to, załóżmy, w parę miesięcy, więc zanim to wyremontujemy, to już tą osobę wymeldujemy. Jak kupowałem to, to ten gość mi o tym powiedział, ja miałem się tym zająć, ale przekazałem sprawę Monice, bez tego jednego faktu, że trzeba kogoś wymeldować z tej kamienicy. Myśmy tą kamienicę wyremontowali, poszło do sprzedaży, zostało nam ostatnie mieszkanie, załóżmy, i Monika idzie do Urzędu Miasta po zaświadczenie, a tam pani mówi, że ktoś jest zameldowany. A wzięliśmy 3 dychy z dodatku. I teraz Monika mówi, Daniel, to teraz ty się tłumacz, co żeś zrobił, nie? I ja mówię, dobra, wziąłem tą babkę do pokoju i co jej powiedziałem? Jak myślicie? Ma pani parę wyjść z tej sytuacji. Nie, po pierwsze powiedziałem jej, że to jest, bo wiecie, bo meldunek nie jest niczym strasznym. to nie jest obciążenie nieruchomości, ale ludzie się tego boją, bo taka jest praktyka prawa, że każdy chce mieć wymeldowane osoby do aktu. Ja powiedziałem, że jest taka sytuacja, że tam nikt nie mieszka od 20 lat, bo kamienica stoi pusta. Nie ma żadnych ryzyk w związku z tym. Natomiast nie dopełniliśmy tej formalności i w związku z tym proponuję dwie opcje. Albo poczekamy te 3-4 miesiące, aż wymeldujemy tę osobę administracyjnie, bo nie było ryzyka, że ona się nie wymelduje, czyli jej nie wymeldujemy sami, ponieważ tam nie mieszkała, więc sprawa prosta. Ale a druga opcja była taka, że oddam pani ten zadatek i się rozjedziemy polubownie. A po trzecie powiedziałem, że okej, to możemy zrobić inny myk, że ja teraz pani to mieszkanie sprzedał, pani mi dopłaci resztę ceny i zostawi pani sobie zakładnika. Znacie ze szkolenia opcję zakładnika, prawda? Tego zakładnika ja zostawiam zazwyczaj, a nie mi zostawiają, prawda? Ale że ja nie byłem okej, nie miałem wszystkich dokumentów, to powiedziałem, dobra, to pani mi zapłaci resztę, ja pani wydam klucze, czego nigdy nie robię, ale skoro ja popełniłem błąd, to muszę trochę zaryzykować i pani mi dopłaci resztę ceny, te chyba 60 tysięcy złotych, w momencie, w którym ja przyniosę zaświadczenie, że ta osoba jest wymeldowana. I tak też się stało. Ta pani powiedziała, okej, ja wchodzę, bo jej zależało na kluczach. I tutaj popełniliśmy taki błąd. Wiecie, jak ona była kupiona? Ona była kupiona, załóżmy, 2 lata przed tym, jak weszliśmy z remontem. Dlaczego? Bo inwestor powiedział, słuchaj, my procedujemy podłączenie gazu. Mamy warunki, że w ciągu 2 lat będzie gaz. I ten gaz może być za 1,5 roku, ale może być za 2 lata, prawda? To powiedziałem, dobra, to zaraz dam ci zadatek 100 tysięcy i dopiero jak będzie gaz, będzie przypięty do budynku, wtedy płacę ci resztę. I on się na to zgodził. I wiecie, że ta kamienica była zaklepana, czekała chyba 1,5 czy 2 lata na mnie i jej wartość poszła razy 2 do góry w czasie. Ta kamienica wyglądała tak wcześniej. Wcześniej wyglądała tak. Tu miał być kebab, ale nikt nie chciał go prowadzić. Dzisiaj wygląda tak. Perła architektury. Generalnie, ale tutaj, wiecie, tutaj z tego co pamiętam, zarobiliśmy blisko 1 000 000 zł. I kolejny projekt, o którym chciałem wam pokazać, też o nim dużo nie mówiłem. Natomiast to jest projekt, na którym też zrobiłem flipa. I dlaczego ja ten projekt sprzedałem? Ja go kupiłem, uzyskałem pozwolenie na budowę, na przerobienie szwalni na mieszkania. Natomiast robiłem to ze wspólnikiem, który w tamtym czasie miał bardzo dużo projektów. I ten wspólnik był dla mnie wsparciem, ale wcześniej dużym ryzykiem. Dlaczego? Bo to był jego najmniejszy projekt, który robił ze mną i robił jeszcze 10 innych. I ja już widziałem wtedy, że jemu spada z talerza. Wiecie, jaki błąd popełnił? Brał za dużo na swoje barki i nie to, że miał za mało pieniędzy, bo miał, ale to nie był problem. Problem taki, że miał za mało kompetentnych ludzi do roboty dookoła siebie. Czyli miał zbyt mały zespół na ilość projektów. I to mnie bardzo dużo nauczyło. Jak widziałem od środka, jak on się dusi z tymi projektami, bo te projekty są nałożone na talerz i spadają z tego talerza. Więc ja widziałem, że on nie będzie mnie mógł wspierać. Ja robiłem z nim dwa projekty. Nie dołoży pieniędzy, jak będzie trzeba. Będę musiał sam dołożyć. Po drugie, nie będzie mi dawał wsparcia merytorycznego ludzi i tak dalej. Co najwyżej kontakty. I widziałem, że ten projekt wymaga bardzo dużego zaangażowania i ja sam nie miałem zbyt dużo ludzi, żeby go wykonać. I uznaliśmy, że lepiej będzie, jak znajdziemy kupca na ten projekt. I dosłownie tydzień czy 2 tygodnie przed podpisaniem umowy z generalnym wykonawcą, który był już wynegocjowany, była już umowa na stole, już po poprawkach, przyszedł kupiec i kupił od nas ten oto budynek i sam ten projekt zrealizował. Lokalny deweloper, który kupił od nas gotowy projekt. Tam zarobiliśmy na nim generalnie tyle, co na flipie się zarabia. Ale można powiedzieć, że mi to zeszło z głowy, tak? Zeszło mi, tam się też bardzo dużo nauczyłem. Nie zarobiłem tyle, ile bym zarobił, jakbym go wykonał jako deweloper, ale w pewnym sensie brakowało mi takiego zasobu, jakiego dzisiaj mam z Jackiem, bo nie miałem tych ludzi w swoim otoczeniu, tak? I to wszystko by spadło na mnie, a ja już oprócz tego projektu miałem 3 albo 4 inne w toku. Więc czasami jest tak, że warto coś po prostu oddać, warto coś sprzedać. Okej. I teraz to już znacie. To jest tak zwany trójkąt siwca. Tak? I jakby te 3 elementy, czyli te flipy, deweloperka i flipy hurtowe, to jest fundament, na którym ja zarobiłem na mieszkania na wynajem. Ja dopiero mieszkania na wynajem zacząłem kupować, wiecie kiedy? Po chyba 8 latach bycia w tym biznesie. Nie od razu. Tam może zostawiłem sobie 1, 2, 3 mieszkania. Ale de facto zacząłem budować portfel na wynajem dopiero wtedy, kiedy ta kula śnieżna była już na tyle duża, że ciężko się upchało pod górę. Bo już była wielka, bo już była zlodowaciała, bo już była ciężka, bo już tam były soczyste miliony, które były w tej kuli. I dopiero wtedy zacząłem, wybudowałem ten budynek, sobie go zostawiłem. Ten budynek też budowałem ze wspólnikiem, tym, o którym wam mówiłem. Musiałem go spłacić, Dzięki go w ogóle spłaciłem. Dzisiaj mam ten budynek wybudowany za gotówkę. Mam też ten budynek. I teraz to jest projekt. Ktoś o nim kiedyś słyszał? Ręka do góry. Nikt. Wiecie, dlaczego o nim nie mówię? Bo ja go też sprzedałem na etapie realizacji. I dlaczego go nie realizowałem? Z kilku powodów. Po pierwsze, wstecz. Żeby skończyć ten budynek i oddać ludziom pieniądze, musiałem parę rzeczy sprzedać, wysprzedać parę rzeczy swojego majątku. Dlaczego? Bo jak PiS doszedł do władzy, to chciał mi, nie pozwoli mi tych lokali wydzielić. Dobra zmiana to się nazywało wtedy, nie? Nie dali mi tych lokali wyodrębnić. Oczywiście ja już je wyodrębniłem, tak? Natomiast 4 lata by mi to zajęło. Więc nagle miałem większość mieszkań sprzedanych i nagle przyszli ludzie i powiedzieli, skoro nie możesz ich tam sprzedać, to oddawaj kasę. A ja za tą kasę postawiłem ten budynek w większości. Więc nagle musiałem w ciągu 3 miesięcy wyłożyć z portfela parę milionów złotych i można powiedzieć, że udało mi się to spiąć, ale musiałem parę rzeczy sprzedać. I między innymi sprzedałem tą działkę, na której miałem projekt deweloperski w fajnym miejscu. Wiecie, ile lat pracowałem nad tą działką? 8. 8 lat wcześniej, zanim ją kupiłem, wysłałem do tych ludzi list. Listy ogólnie, jak na szkoleniu, można powiedzieć. Tak? I ta działka, pracowałem nad 8 lat, kupiłem ją i w końcu tej budowy nie zrealizowałem, bo nagle potrzebowałem kasy i sprzedałem tą działkę na flipie, zarobiłem 40% na niej, na tym, co, więc sprzedałem ją z pozwoleniem na budowę. Tu było paręnaście, 9 domów, paręnaście różnych segmentów i kupił to do mnie deweloper, który to wybudował. Ja wziąłem kasę, wsadziłem gdzie indziej, on to kupił i był szczęśliwy. Czyli słuchajcie, nie każdy projekt, który ja dotknę, go realizuje i nie każdy się opłaca realizować. Więc jeśli mam zarobić 40%, to czasami po co jest się, wiecie, angażować coś, co śmierdzi robotą. Ja szczerze wam powiem, że ja wolę flipy. Tak, jakbym miał powiedzieć, co bardziej lubię, ale deweloperka daje inne możliwości z kolei, tak?
Masz dość pracy na etacie? Czujesz, że spinasz się po drabinie, która stoi przy złym budynku? Wiem jak to jest. Kiedy ja pracowałem na etacie, widziałem, kiedy moi przełożeni jeździli coraz lepszymi samochodami i byli coraz bardziej zależni od firmy. A ja chciałem wolności nad czasem i nad pieniędzmi. Rzuciłem etat, postawiłem wszystko na jedną kartę. Przeszedłem drogę od właściciela biura nieruchomości, a później do flipera. A dziś uczę innych, jak zbudować swoją wolność finansową dzięki flipom. Kliknij w link i odbierz swój bilet. Dowiesz się dzięki temu, jak wygląda bezpieczny model flipowania. Twoja wolność zaczyna się od decyzji. Zrób swój pierwszy krok.